Po czym można rozpoznać bogatego? Czy po tym, kiedy mówi, ile ma, czy po tym, kiedy zapłaci za coś, za co wielu nie byłoby w stanie zapłacić? Dopiero kiedy płaci. Wielu mówi, że stać ich na wiele, ale kiedy przychodzi do płacenia, tłumaczą się może różnymi rzeczami. Jezus jest bogaty. Zapłacił taką cenę, którą nikt nie był w stanie zapłacić. Wielu mogło mówić, ja Ci pomogę, ja Ci uratuję, ja Cię zbawię. Mogło obiecywać Ci różne rzeczy. On przyszedł i uczynił to, czego potrzebowaliśmy i potrzebujemy nieustannie. A więc możemy w Nim rozpoznać prawdziwego bogacza, który jest w stanie zapłacić za każdy dzień Twojej i mojej pielgrzymki. A możesz powiedzieć, kto z nas wygląda na zbawionego? Tak spojrzysz na drugiego. Wygląda na zbawionego, na zbawioną? Taki sobie człowiek jak wszyscy inni. Jeden łysy, drugi nie łysy. No różnie, jak to tam, jak to jest. Bo zbawienie nie polega na tym, że widzisz jakieś fenomenalne ciało. Ciałem jesteśmy podobni jak wszyscy ludzie na tej ziemi. Ale co odróżnia nas jako zbawionych? To, że Chrystus panuje w nas. I nasze życie jest inne z tego powodu. Tacy sami fizycznie, jak byliśmy, ale już inni z powodu Chrystusa. I to musi być widoczne. Bogactwo nie okazuje się wtedy, kiedy mówimy o chrześcijaństwie. Bogactwo okazuje się, kiedy żyjemy po chrześcijańsku. Można wiele mówić i obiecywać ludziom. Albo można to mieć i dać. A więc potrzebujemy bogactwa Chrystusowego, żeby coraz więcej móc zdawać. Żeby było widać, kto zbawił nas. Nie jakiś moralista, który był w stanie moralnie nas trochę podrobić i no już jesteśmy lepsi od innych, to jest Zbawiciel. Nie, to jest ktoś, kto potrafił uwolnić nas wszystkiego, cośmy osiągnęli wraz z diabłem. Potrafił wygrać każdą bitwę, żeby mnie i Ciebie uratować, abyśmy mogli nowe życie prowadzić. A więc tak naprawdę chrześcijan rozpoznaje się po życiu. I to życiu, które bardziej, coraz bardziej podobne jest do Jezusa. Kto pragnie być jak Jezus? Kto pragnie coraz więcej służyć? Kto pragnie tak jak Jezus? Nie wypominać, kiedy dajesz o wiele więcej, niż wszyscy ludzie byliby w stanie dać. Kiedy dajesz to w najpiękniejszy sposób, jaki tylko można dać. Ludzie nie czują się, że ich poniżasz dając. Doznają, że ty ich wywyższasz dając im. Że obdarzasz ich mądrością, której oni będą w stanie wybrać to, co potrzebne, a odrzucić to, co niepotrzebne. Zobaczcie, że w sumie dostaliśmy, jak mówiliśmy, całe bogactwo niebios w Chrystusie Jezusie, ale to bogactwo teraz musi każdego dnia coraz bardziej przez Ciebie i przeze mnie ujawniać się na zewnątrz. Wiemy, że wróg chce zanieczyścić to, co piękne, a Pan chce nas napełniać chwałą swojej wspaniałej obecności i w każdym dniu okazuje się to, że jesteśmy zbawieni po tym, jak żyjemy, jakie decyzje podejmujemy, jakie priorytety mamy. Dlatego Słowo Boże mówi o zewleczeniu starego człowieka, a przyobleczeniu się w nowego, który wydaje owoc. Owoc godny Boga. Wspaniały owoc godny Boga. Przejdźmy sobie do Księgi Estery. Znamy doświadczenie opisane w tej księdze. Wiemy, kim ona była. Wiemy, jak to się stało, że trafiła tam, gdzie trafiła, że stała się królową. Mogła doświadczyć wywyższenia pozycji między ludźmi. Mogła ubierać się w najpiękniejsze, najdroższe szaty. Miała służbę, która jej usługiwała. Ale coś się wydarzyło w tym czasie. Pewien człowiek podjął decyzję, aby zniszczyć Żydów. I bardzo usilnie w tym kierunku pracował. Był to Amalekita, Haman. Tak jak Bóg powiedział, wojna między ludem Bożym a Amalekiem po wszystkie czasy. Zmierzał do swego celu i już go osiągnął. Został wydany rozkaz z konkretnym dniem, aby uderzono w Boży lud i żeby go wybito. Lecz był tam też Mordochaj, który nie kłaniał się nigdy Hamanowi. Mąż Boży twardego karku, można powiedzieć, ale nie wobec Boga, ale wobec władzy diabła. Wydawałoby się, że się naraża i bardzo prowokuje swojego przeciwnika tą postawą. Przeczytajmy ten 4 rozdział. A gdy Mordochaj dowiedział się o wszystkim, co się stało, rozdarł swoje szaty, odział się w wór i posypał popiołem, poszedł do śródmieścia i wszczął donośny, a gorzki krzyk. Tak przyszedł przed bramę królewską, gdyż nie wolno było wejść do bramy królewskiej odzianemu w wór. A we wszystkich prowincjach, gdzie tylko dotarł rozkaz królewski i jego zarządzenie, nastała u Żydów wielka żałoba z postem i płaczem i biadaniem. Wór i popiół był posłaniem dla wielu. A gdy służebnice Estery i jej eunuchowie przyszli do niej, opowiedzieli jej o tym, królowa bardzo się przestraszyła i posłała szaty, aby odziano w nie Mordochaja i zdjęto z niego wór, lecz on ich nie przyjął. Wtedy Estera przywołała Hatacha, jednego z eunuchów króla, którego on jej oddał do posługiwania i kazała mu pójść do Mordochaja, dowiedzieć się, co to ma znaczyć i po co to. Hatach poszedł do Mordochaja na plac miejski leżący przed bramą królewską. Mordochaj wszystko mu opowiedział, co go spotkało oraz podał mu kwotę pieniężną, jaką Haman obiecał wpłacić do skarbców króla, gdy wytępi Żydów. Dał mu też odpis zarządzenia prawnego wydanego w Suzie w sprawie ich wytracenia, aby pokazał go Esterze, by jej o tym donieść i polecić jej, aby poszła do króla, błagać go o zmiłowanie i aby wstawiła się u niego za swoim ludem. A gdy Hatach odszedł i przekazał Esterze słowa Mordochaja, odpowiedziała Estera Hatachowi i skierowała go do Mordochaja z takimi słowami: wszyscy dworzanie królewscy i ludzie z prowincji królewskich wiedzą o tym, iż każdego mężczyzny czy kobiety, którzy bez wezwania wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, dotyczy jednakowe prawo, mają być zabici, jednak z wyjątkiem tego, ku któremu król wyciągnie złote berło. Ten zostanie przy życiu, ja zaś już od 30 dni nie zostałam wezwana, aby przyjść do króla. Gdy on oznajmił Mordochajowi słowa Estery, przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź: nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd inąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Ktoś, kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas, jak obecny. Widzicie, człowiek, który doszedł do pewnego momentu jakiegoś komfortu, nie jest mu łatwo porzucić to. W Esterze musiała nastąpić decyzja. Na pewno nie była to wieloletnia kobieta i mogła zginąć. Mogła zapłacić cenę swojego życia. Musiała przyjąć swoją śmierć, żeby pójść. Weźmy też tego Bożego człowieka, Mordochaja, który mówi jej: jesteś w miejscu, w którym chciał Bóg. A więc idź i zrób to, co do ciebie należy. Zobaczcie, jaka jest odpowiedzialność twoja i moja. Jeśli Bóg nas stawia na jakiejś pozycji, z tej pozycji oczekuje, że my będziemy gotowi położyć życie, kiedy tylko On zechce. Nigdy nie przyzwyczajaj się do jakiejś pozycji, niech ona nie będzie dla ciebie tak komfortowa, że powiesz Bogu nie, bo wydaje ci się, że po co, na co tracić takie miejsce. Jeśli masz jakąkolwiek służbę w Kościele i ona może, kiedy służysz, kosztować cię utratę życia, to ty przecież to życie już oddałeś, oddałaś Panu. Przecież uznaliśmy, że nie chcemy żyć my, ale żeby żył w nas On. A więc czy może być taka sytuacja w moim i twoim życiu, że my powiemy Bogu nie, bo uznamy, że szkoda. Może nie ktoś inny umrze. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź: idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie, i pośćcie za mnie przez 3 doby nocą i dniem. Nie jedzcie, nie pijcie, również ja i moje służebnice tak będziemy pościć. A potem udam się do króla. Ciekawe, dlaczego znowu się powtarza te 3 dni i 3 noce. Jakoś tak często w tej Biblii się to przytrafia. Udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Już w Starym Testamencie ludzie gotowi byli oddać swoje życie Bogu. Ilu ludzi dzisiaj jest gotowych położyć swoje życie u stóp Boga codziennie, aby On mógł się nim posługiwać. Twoim, moim życiem najwyższy zaszczyt, najwyższy przywilej. 3. dnia ubrała się Estera w szaty królowej i stanęła na wewnętrznym dziedzińcu Pałacu Królewskiego naprzeciw Pałacu Królewskiego. Król zaś siedział na swoim królewskim tronie w Pałacu Królewskim naprzeciw wejścia do pałacu. Skoro tylko król zobaczył królową Esterę stojącą na dziedzińcu, zyskała względu u niego i wyciągnął ku Esterze złote berło, które trzymał w ręce. Wtedy Estera zbliżyła się i dotknęła głowicy berła. Życie jej zostało zachowane, by dalej wykonać zadanie. Służba. Wielu Bożych ludzi było na jakichś pozycjach i oni nie uznali te pozycje za tak warte, żeby zrezygnować ze służby u Pana. Wszędzie byli sługami Pana. Żadne te ziemskie wywyższania nie były w stanie odebrać im chwały, którą widzieli w Bogu swoim i w tym, że stali się Jego ludem. Ludu Pana, mówiliśmy nieraz, my musimy mieć charakter, że jesteśmy Bożym ludem, że mamy Boga Ojca w niebie, że należymy do tych, którzy idą na wieczność do Niego. Że nasze życie jest w Chrystusie i choćbyśmy umarli, żyć będziemy. Że służba u Pana może kosztować, tak jak było mówione wcześniej, Piotr mógł zginąć już z poranka. Jakub zginął, został ścięty. Za co? Nikomu krzywdy nie zrobił. Lepiej stracić życie służąc Panu, niż stracić życie odwracając się od Pana. Bo wydaje się niby, że człowiek zyskuje po ludzku, ale tak naprawdę traci życie. A życiem wiemy, że jest Chrystus, a więc przekształcanie nas coraz bardziej na podobieństwo Jego, to jest życie. Wszystko inne nie jest życiem. Estera była przekształcana, ona była przygotowywana do decyzji. Wiemy teraz, że w tej decyzji było to, że ona przeżyje to doświadczenie. Ale ona nie wiedziała, czy przeżyje. Król nie wzywał ją 30 dni. Mógł różne rzeczy w tym czasie o niej sobie myśleć. Ona nie wiedziała, dlaczego on jej nie wzywa. Niesienie pomocy. To jest Chrystusowy duch, prawda? Ona szła nieść pomoc, narażając swoje życie, tak jak Chrystus swoje życie położył, żeby przynieść Tobie i mnie pomoc. I On umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Niesienie pomocy jest charakterem, jest czymś normalnym w Kościele. To nie jest szukanie własnej chwały. To jest niesienie pomocy, jest chwałą Chrystusa. Tak Kościół zaczął się. Oni myśleli o sobie nawzajem, jak o sobie samym, czy o sobie samej. Ciało Chrystusowe zaczęło okazywać się wspaniałości chwały Jezusa. Nazwałbym Esterę patrzącą dalej niż inni. Ona zobaczyła więcej chwały w tym, jeśli nawet zginie, niż w tym, że miałaby się zatrzymać i nie pójść. Mordochaj też to widział. Pomógł jej to zobaczyć. Wielu mogłoby sobie pomyśleć, pozostań tam królową cicho, a potem te sprawy sobie dalej pójdą. 2 Tymoteusza, 1 rozdział, od 15 wiersza. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, wśród nich Fygelos i Hermogenes. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził, ale będąc w Rzymie usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu. A jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej. Znowu już mamy człowieka, który widzi dalej niż inni. Ludzie poodwracali się od Pawła, a ten człowiek szukał Pawła. On widział dalej. On widział w niesieniu pomocy, chwałę, której chciał koniecznie oglądać w swoim własnym życiu. Chwałę Chrystusa, który idzie w przód. Ludzie się cofnęli, a on szedł w tym kierunku, w którego oni się cofnęli. On widział tam sługę Bożego, który był w doświadczeniu. On chciał tam dotrzeć i razem z tym sługą oddać chwałę Bogu, uwielbiając Boga za to, że złączył ich na życie i na śmierć. On widział dalej, patrzył dalej i głębiej w to doświadczenie. I Pan był z nim. Czwarty rozdział od 16 wiersza, apostoł Paweł mówi tak. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili, nikim to nie będzie policzone, ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy pogani. Zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. A więc mamy Onezyfora, który idzie, bo tam jest Pan z Pawłem. Onezyfor ma najpiękniejsze spotkanie, tam gdzie dwóch, trzech, w imię moje ja jestem. To było najpiękniejsze. Wiele zgromadzeń powinno zazdrościć kiedy tych dwojech Bożych ludzi chwaliło Boga, tej wspaniałej obecności Pana, kiedy ich serca były czyste, otwarte, święty i święty, wspólnie ze świętym Panem chwalili Ojca w niebie. W liście do Rzymian w 16 rozdziale. Obyśmy mieli właśnie z Pana Jezusa Chrystusa tą śmiałość niesienia pomocy, nawet gdy grozi nam śmierć z tego powodu. 16 rozdział 3 wiersza. Pozdrówcie Pryskę i Akwillę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale wszystkie zbory pogańskie, następnych ludzi, którzy widzieli dalej. Nie bali się wystawić swoje życie na, nawet na śmierć, aby być razem z Bożym człowiekiem w Bożym dziele. Nie uciekli z pola bitwy. Nie zostawili na polu bitwy tego człowieka, mówiąc, będziemy się o Ciebie modlić, bracie. Ale byli tam, z Nim razem. I co dalej czytamy? Pozdrówcie także zbór, który jest w ich domu. Boży ludzie, którzy w doświadczeniu okazali, że Chrystus mieszka w nich. Którzy nie ulękli się strachu nocnego, ani strachów zagrożeń, ale mieli serce według serca Chrystusowego i gotowi byli być tam, gdzie chce Pan, aby oddać Mu chwałę. I później, kiedy wracamy do 2 Tymoteusza 4:19, czytamy: pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora. Jedni i drudzy gotowi byli służyć. Uczmy się słuchać Pana rozkazów. Dla mnie i dla Ciebie jest to bardzo ważne. To jest wolność. Wolność Chrystusowa w nas. Czy patrząc na siebie widzisz bohatera? Ale gdy patrzysz na Chrystusa, czy widzisz bohatera? Jeśli On może być bohaterem w Tobie i we mnie, to my też będziemy bohaterami. Nie będziemy się radzić ciała i krwi, ale będziemy Jego śmiałość mieli w sobie. To jest bogactwo Chrystusowe. To jest wojna, na której są żołnierze są sprawdzani w rzeczywistym działaniu wroga, w rzeczywistych przeciwnościach. To nie jest teoria o Kościele, który toczy bój, ale to jest prawdziwy bój Kościoła idącego w kierunku wieczności. Widzimy, że wielu żołnierzy ucieka z pola bitwy, a więc to są żołnierze, którzy są tylko na dobry, fajny, miły czas. Ale kiedy przychodzi doświadczenie i przychodzi prawdziwy bój, wtedy już ich nie ma. Oni tak, tak, będziemy myśleć o Tobie. Zostają tylko ci, którzy w Duchu Chrystusowym mają śmiałość iść dalej. W sumie cierpienia bardzo szybko okazują, kto już idzie dalej. Paweł nie mówi, Panie, zniszczy, Panie, przebacz im to. Pomóż im zrozumieć, że lepiej, gdyby wygrali, bo byliby tam, gdzie Ty jesteś, a Ty byłeś ze mną. Nie uciekłeś z nich. Więc pokonać strach, pokonać obawę można tylko wtedy, kiedy ochota służby jest silniejsza od strachu o siebie. Kiedy niesienie pomocy jest cenniejsze niż własne życie. Z tego musimy kosztować nieustannie, ponieważ diabeł straszy, bardzo straszy. Ryczy jak lew ryczący, stale strasząc, stale, żeby człowiek powstrzymywał się to w tym. Niech Bóg pomoże nam, abyśmy patrzyli dalej niż inni. abyśmy byli zawsze tam, gdzie jest On, byśmy widzieli dalej, niż widzą ogólnie ludzie i żebyśmy mogli sięgnąć w to, co jest potrzebne, aby pomóc innym. Żeby to była czysta, zdrowa służba. Ktoś mówi, ja jestem tyle lat wierzącym, jestem tyle lat wierząca, im więcej jesteś, tym więcej wymaga się. W liście do Filipian, w drugim rozdziale, czytamy te słowa, które znamy o Tymoteuszu. Od 19 wiersza. Mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie ma drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dzieci ojcu, tak on ze mną służy Ewangelii. Czy chcemy być jak Chrystus? Rozumiecie, przychodzą doświadczenia, w których jest próba. Czy my jesteśmy gotowi zrobić krok za Chrystusem? Czy cofnąć się? I mi nie chodzi o naszą próbę. Chodzi o próbę w rzeczywistym doświadczeniu. Czy chcemy iść dalej za Nim? Powiem wam, w Chrystusie było takie doświadczenie. On nie bał się cierpień. On nie lękał się cierpień. On był jak owca na rzeź prowadzona. On szedł, bo wiedział, że potrzebujemy Jego śmierci, abyśmy mogli być uratowani z tego, kim jesteśmy. Kiedy Duch Chrystusowy cię napełnia, nie boisz się cierpień ani śmierci. Idziesz dalej. Sięgasz poza te ludzkie obawy, lęki. Nawet gdyby cię rżnęli, ty jesteś gotów. Jesteś gotowa. Bo Chrystus napełnia cię śmiałością. To diabeł straszy. Patrz, jak Jezus szedł umierać. Jak szli apostołowie umierać. Jak Duch Chrystusowy działa w Bożych ludziach. Księga Daniela, 3 rozdział. I czytamy tutaj o 3 młodzieńcach. Ananiaszu, Miszaelu i Azariaszu, według imion izraelskich. Co stanęło na ich drodze? Doświadczenie. Byli spokojnie, wypełniali swoje zadanie tak, jak umieli. Król miał prawo być zadowolonym, ale komuś się to nie podobało i postanowił spowodować taką sytuację, żeby tych 3 młodych ludzi straciło swoją pozycję. A więc namówiono króla, aby postawił posąg swój, aby wszyscy oddali temu pokłon. A kto nie odda pokłonu, to żeby został spalony. I oto rozlega się głos różnych instrumentów. Wiecie, kiedy wszyscy padają na twarz, to gdy stoisz, choćbyś był najmniejszy, jesteś widoczny. I ci młodzi ludzie stali się widoczni. Król wpadł we wściekłość. Dowiedziawszy się, że oni nie chcą uczynić tego, co on rozkazuje. I mówi do nich w 14 wierszu, Nebukadnesar odezwał się i rzekł do nich, czy to prawda, Szedrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem, bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Jaka jest ich odpowiedź? Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Skąd ta śmiałość? Jak wielu ludzi dzisiaj bez zagrożeń już sprzedają swoje pierworództwo. Skąd ta śmiałość u tych ludzi? Duch Chrystusowy działa już. To śmiałość Chrystusa. My nie mamy takiej śmiałości, ale potrzebujemy Jego śmiałości. W każdym czasie być prosto. By się nie cofać, by nie próbować stworzyć innego chrześcijaństwa, by to chrześcijaństwo to był Chrystus w nas, nadzieja naszej chwały. Żebyśmy byli mocni w Nim, nie w sobie. I kiedy przyszło do doświadczenia tych trzech młodych ludzi, okazało, kto dla nich bardziej się liczy. Bóg czy ich życie? Nie groziła im śmierć przez ścięcie toporem czy mieczem, ale spalenie. Jednakże Pan przeprowadził ich przez to. I potem sam król musiał wyznać: Nebukadnesar, król do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi, pokój wam. Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są Jego znaki, jakże potężne Jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a Jego władza z pokolenia w pokolenie. I tych młodych ludzi Bóg użył, żeby dotrzeć jeszcze głębiej do króla. Widzicie, kiedy człowiek działa pod wpływem władcy ciemności tego świata, to ma siłę, ma przebojowość, ale w złym, nie w dobrym. Ale kiedy człowiek poddaje się władzy Chrystusa, ma siłę i moc, by uczynić dobro, choćby za to groziło uśmiercenie. A czynić dobrze nie ustawajmy, gdyż rządź będziemy bez znużenia. A więc czynić dobrze, kiedy fajnie jest, kiedy ci mówią ludzie: o, fajny bracie jesteś, fajna siostro jesteś. To jest przyjemnie. Ale kiedy uczynić dobro, będzie cię kosztowało śmierć. Jak oni to nabyli? Czy raptem stali się tacy bohaterowie, czy oni codziennie byli bohaterami? Codziennie byli. Codziennie wybierali to, co pańskie, a odrzucali to, co nie. Wiemy, że od początku nie chcieli się skalać ze stołu króla. W pierwszym liście Piotra czytamy w pierwszym rozdziale i 5 wierszu: którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. Oni byli pewni zbawienia. Czy choćby umarli, oni byli pewni zbawienia. Tak jak Hiob wiedzieli: choćbyśmy umarli, i tak żyć będziemy, bo Ty, Panie, przyjdziesz, aby wziąć nas do siebie. A jeśli zechcesz, żebyśmy jeszcze żyli, to będziemy żyli, choćby wszyscy chcieli nas zabić. Zobacz, jaka czysta śmiałość, bracie i siostro, tak śmiali bądźmy wobec siebie, aby czynić sobie dobro, nie śmiali, by sobie pokazać, że masz siłę i moc i możesz się przeciwstawić, lekceważyć, pomijać, cokolwiek zrobić, bo takich bohaterów to w świecie jest pełno. Ale dzieci Boże mają inną śmiałość, czynić dobro nawet w chwili, kiedy grozi za to śmierć, nawet wrogom. A więc być dziećmi Boga. Być coraz bardziej podobni do Chrystusa. To jest dla mnie i dla Ciebie najważniejsze. Nadal nie wyglądamy na takich wspaniałych bogaczy. Ale nasze bogactwo okazuje się w doświadczeniach. Czy wartość w nas jest cenniejsza od wszystkiego, co na tej ziemi? List do Rzymian, 12 rozdział. Trzynasty wiersz. Wspierajcie świętych w potrzebach. Człowiek może myśleć, że chodzi może tylko o finansowe rzeczy. Nie, chodzi o wszystko. A głównie miłujcie się nawzajem. Przebaczajcie, pomagajcie, wspierajcie się nawzajem, bo mamy służbę do wykonania. I to nie jest służba zwyczajna, ale służba Boża w każdym z nas. I mamy sobie nawzajem dodawać otuchy w tej służbie. Posilać się nawzajem, doznawać, że mamy jedno i to samo pragnienie. I tak samo jesteśmy bogaci w Chrystusie. Może nie wszyscy umiemy tak samo sięgać już, ale wszyscy mamy dostęp do tego samego bogactwa przez wiarę w tego samego Chrystusa. Niech Pan ujawnia się poprzez swoje dobro w Tobie i we mnie. Miejmy zawsze święto, święto czynienia dobra. Wiele sił tracimy na walki niepotrzebne, na zmagania się o proste rzeczy. Jakże często ludzie, którzy nie rozumieją albo dali się ograbić wrogowi z siły Pana, walczą przeciwko, nie czyniąc dobra. Kto nie czyni dobra, już popełnia przestępstwo. Kto umie czynić dobrze, a nie czyni, już grzeszy. Myślmy o Panu. Kiedy dodajemy sobie otuchy, wspieramy się nawzajem, napominamy, korygujemy w Panu. Myślmy o tym Panu, że to dla Niego, dla Jego chwały. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. Też czytałem Rzymian, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Ewangelia Łukasza, to nie jest łatwe zwyciężać zło dobrym. Łatwiej jest dobro zwyciężać złe. To jest proste, każdy to umie. Nie trzeba, naprawdę nikogo nie trzeba w tym ćwiczyć. Do tego to my mamy tak umiejętności odrodzenia. Ale zwyciężać zło dobrym, to już musi być Chrystus. Od 17 wiersza. I podano mu księgę proroka Izajasza, otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenia, ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Rozumiecie, gdyby Jezus przyszedł i tutaj na ziemi by żyli wspaniali ludzie, którzy miłują się nawzajem, miłując Boga, wspierają, pomagają, budują nawzajem, to byśmy, no to takie w sumie przyjemne zadanie. Ale czytamy, wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. I teraz Jezus przychodzi do ludzi, którzy czynią zło, żeby czynić dobro. Czy chcesz być coraz bardziej podobną do Niego? To jest właśnie to, do czego zostaliśmy powołani. To jest to krzyżowanie samego siebie, aby czynić dobro, żeby nie zrezygnować z dobra. To wróg chce nam właśnie wybić to z głowy, byśmy zamienili chrześcijaństwo w coś, co zajmuje się samym sobą, czy samą sobą. Czynić dobrze. Nikt nie był godny, aby czynić mu to dobro. Pan nie czynił dlatego, że ktoś był godny. Pan czynił to dlatego, że my tego potrzebujemy. Czego potrzebujesz, bracie i siostry? Czy potrzebujesz braci i siostry, którzy są bogaci w Chrystusie, aby czynić sobie nawzajem to dobro? Tego potrzebujemy. To jest Kościół Jezusa Chrystusa. To nie jest religia. To są żywe cząstki tego samego Jezusa Chrystusa. Zaczęliśmy w Chrystusie i w Nim musimy dobiec do końca. Jezus mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. On zostawił nam siebie, całe swoje dobro. I Paweł mógł napisać, że przeznaczeni jesteśmy w Chrystusie do czynienia dobra, bo Bóg nas do tego przeznaczył. Niech Bóg pomoże tobie i mnie być następnymi, którzy idą śladami Pana Jezusa, wiedząc, po co jesteśmy chrześcijanami. Nie po to, żeby napełnić miejsca sobą, ale po to, by wzrastać, rozwijać się. Kiedy zostałeś ochrzczony, zostałaś ochrzczona, otrzymałeś całe bogactwo niebios, po to, żeby z tym bogactwem dojść do końca. Bogaty w Chrystusie, bogata w Chrystusie, czynić dobro bez ustanku, aby dojść tam, do miejsca chwały, aby dobro poszło za tobą i za mną, po to przyszedł Chrystus, bo tak by szło za nami zło. Mamy to w Chrystusie Jezusie. To nie jest efekt naszych wysiłków, to jest efekt należenia do Niego. Trwaj w społeczności ze mną, mówi Chrystus, do mnie i do ciebie, i bądź doskonały, bądź doskonała. Codziennie należ do Niego. Codziennie niech On tobą się posługuje. A doskonałość będzie się przejawiać przez ciebie. I to nie będziesz ty, ani ja. To będzie Chrystus. Dlatego Paweł mówił, nie śmiem mówić o czymkolwiek innym, jak tylko o tym, co On uczynił we mnie. Przeze mnie. Że to nie jest sprawa wymyślona, tylko rzeczywistość, którą Paweł sam pierwszy doznał. Zwycięskie nowe życie. Bardzo często wróg próbuje w Kościele wrzucać różne tematy, żeby ludzie się spierali ze sobą, aby mieli rozbieżność, aby się kręcili koło tego wszystkiego i tracili siły. Ty pamiętaj, nie po to jesteś tutaj. Jesteś po to, by naśladować Jezusa, by coraz bardziej być podobną do Niego. Jeśli nie, to zginiesz ze swoją mądrością. Ona nic nie da. Tylko Chrystus wchodzi do wieczności. Jeśli On wchodzi tam we mnie i w tobie, to i my tam weszliśmy już. Bądźmy pewni. On powiedział, że będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia tego świata. Pamiętaj, nie strać swego życia, chrześcijaninie, chrześcijanko. Wszyscy zostaliśmy powołani. Ale ilu z nas dotrze do końca? Bóg wie. Obyśmy my, trzymając się Jezusa, też to dzisiaj wiedzieli. Trwając w Chrystusie, jestem gotowy, gotowa nawet umrzeć, ale nie cofnąć się. Dzięki Panu. Amen.
Amen. Amen.